jaką dzisiaj mamy, by wspominać to niezwykłe wydarzenie, przełomowe wydarzenie w historii ludzkości, jakim było narodzenie Chrystusa. Powspominajmy trochę. Bo nigdy dość przypominania tego, co dobre. Tego, co dobre. Słuchajcie, gdybyśmy chcieli spojrzeć na historię biblijną, to jest to historia, która mówi o Bogu miłości, Bogu, który jest miłością i Bogu, który chce dzielić się swoją miłością, dlatego tworzy świat. Tworzy przeróżne stworzenia. I na końcu tworzy nas. I to, co jest niesamowite w Bogu, to to, że kiedy chcemy przyglądać się światu i stworzeniu wszelkiemu, to widzimy, że ta Boża miłość wyraziła się w tym, że Bóg stworzył świat, stworzył stworzenia, które są zdolne do budowania relacji. Że nikt nie jest sam. Że my potrzebujemy jedni drugi, że jesteśmy stworzeni do tego, żeby budować relacje i mieć relacje z innymi. Nie tylko ludźmi, ale z całym stworzeniem. I dzisiaj na różnych poziomach tego stworzenia możemy dostrzec te relacje. Bo pośród ludzi to sprawa oczywista, ale równie dobrze na przykład zobaczmy, ilu ludzi pragnie mieć zwierzątko w domu. Dlaczego? Dlaczego ludzie kochają psy? Dlaczego ludzie koty, króliki, inne stworzonka? Dlaczego? Ze względu na relacje, tak? Że taki piesek, czy nawet taki króliczek, którego my osobiście mamy, jest w stanie zbudować z nami jakąś relację. I buduje tą relację, tak? Jest stworzony, wiesz, w jakiś sposób uzdolniony do tego, żeby tworzyć tą relację. Ludzie częstokroć, na przykład biorą psa, bo okazuje się, że ze zwierzęciem są w stanie zbudować lepszą relację niż czasami z drugim człowiekiem, tak? Bo jak się piesek cieszy na twój widok, to serce rośnie niejednemu. Ale wiecie co? Nawet okazuje się, że w świecie roślin możemy też dostrzec tą zasadę. Może oczywiście nie w takiej formie, nie tak rozwiniętą jak w przypadku zwierząt czy ludzi, ale również i tam zaznacza się to, że Bóg stworzył nas do relacji. Nawet niedawno ukazała się książka, która z tego co wiem jest jakimś tam bestsellerem, Sekretne życie drzew, która mówi o tym, że nawet pomiędzy drzewami, pomiędzy roślinami tworzy się szereg relacji, że takie drzewa czują, że na przykład jedno drzewo umiera, jakoś korzeniami są złączone. Niezależnie od tego, czy ta książka jest w pełni jakby naukową prawdę przedstawia, czy troszeczkę jest trochę taką wizją autora, to faktem jest, że istnieje symbioza na przykład pomiędzy grzybami, mikoryzy i takie różne inne zjawiska pomiędzy grzybami a drzewami, że te różne rośliny, różne organizmy roślinne żyją ze sobą w relacji jakiejś i jedno drugie potrzebuje. Więc widzimy tak naprawdę, że cały świat został stworzony w relacji. I kiedy Pan Bóg stworzył człowieka, kiedy stworzył Adama, to wiemy, czytając Biblię, że jemu było źle samemu, tak? Jego jedynego nie stworzył razem z kobietą równocześnie. Najpierw stworzył jego. Ale myślę, że kiedy Bóg dał mu zadanie, żeby nazywał zwierzęta, to na pewno go zastanawiało to, że wszystkie inne zwierzęta są w parach. A on jest sam, jak palec. I było mu źle. Chociaż miał tak wspaniałą relację z Bogiem. Dlaczego? Bo został tak, Bóg go stworzył, że stworzył go do relacji i dał mu poznać, żeby Adam odkrył w swoim życiu, odkrył w swoim sercu tęsknotę za relacją z kimś podobnym sobie. I kiedy ją odkrył, Bóg dał mu Ewę. Więc widzimy, że Bóg miłości stworzył świat do relacji. To znaczy się, że ten Bóg chce mieć relacje. I to jest fenomen chrześcijaństwa w świecie jakby religii, w świecie wszelkich innych kultów, które są na ziemi, wierzeń i tak dalej. Nie ma niczego podobnego, co niesie w sobie chrześcijaństwo, które pokazuje Boga, który chce, jest Bogiem miłości i który chce wejść w bliską relację ze swoim stworzeniem. Jezus wyraził to w ten sposób w swojej modlitwie, kiedy powiedział tak w Ewangelii Jana w 17 rozdziale, od 21 wersetu. Pragnę, by wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie. Niech oni w nas będą jedno, aby świat przez to uwierzył, że Ty mnie posłałeś. Ja im dałem chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. Ja w nich, a Ty we mnie. Niech się staną doskonali w jedności, aby świat przez to poznał, że Ty mnie posłałeś i ukochałeś ich, tak jak ukochałeś mnie. I te niezwykłe słowa Jezusa obrazują nam cel, dla którego Bóg stworzył nas. One mówią o tym, że Bóg w Trójcy, w tej wspólnocie Ojca, Syna i Ducha Świętego, tworzy taką wspólnotę, tworzy takie relacje, taką społeczność ze sobą, że określają ją jako jedno. Jedność. I co więcej, Chrystus mówi, że zamysłem Bożym jest to, żeby nas, stworzenie, żeby ludzi wprowadzić w taki sam wymiar doświadczenia, relacji, jaką daje jedność. To jest najwyższy poziom, najwyższy wymiar w relacji, jaki może istnieć. Do takiej relacji Bóg nas przeznaczył, do takiego rodzaju relacji Bóg nas stworzył i Bóg działa w tym kierunku, żeby nas wprowadzić w taki wymiar doświadczenia, relacji z Bogiem i ze sobą nawzajem. Natomiast wiemy, że powstał pewien problem, kiedy pojawił się grzech na świecie. I to, co jest ciekawe, kiedy chcemy zwrócić uwagę na historię grzechu, to kiedy diabeł kusił Ewę i Adama, to był jego świadomy atak właśnie w relacje. Bo nieposłuszeństwo Adama i Ewy doprowadziło do czego? Do zniszczenia relacji z Bogiem i pomiędzy nimi nawzajem. Bo chociaż nie od razu umarli, to od razu się coś popsuło w ich relacjach. Od razu jedno zaczęło obwiniać drugie. Coś się nagle zmieniło w ich relacji, w której wcześniej, dopóki tego nieposłuszeństwa nie było, to była bardzo dobra relacja. A nagle coś się zmieniło. Nagle jedno drugie już widziało w innym. To przez Ciebie, to Twoja wina, to przez kobietę, którą mi dałeś. Adam nawet ośmielił się obwinić samego Pana Boga. Więc powstał problem z powodu grzechu, który się rozlał na cały świat, że tak naprawdę w tych relacjach pomiędzy ludźmi i pomiędzy Bogiem powstała zasadnicza różnica. Zamiast jedności, zamiast pojednania, wojna, kłótnia, nawet w jednym domu, tak? Nawet najbliżsi sobie ludzie potrafią w pewnym momencie siebie znienawidzić, odwrócić od siebie, nie móc na siebie patrzeć. Więc tak to bywa. Ale dla Boga to nie był problem, którym by nie mógł sobie poradzić. I to jest cudowne. Co więcej, Bóg wkroczył w tę sytuację i postanowił zrobić coś, co poszło dalej niż tylko za przywróceniem pierwotnego stanu. Bóg poszedł jeszcze dalej. Zrobił coś więcej, coś lepszego przygotował niż to, co doświadczali Adam i Ewa przed upadkiem, przed grzechem. A co to było? To było właśnie objawienie się Jezusa. Absolutnie cudowna rzecz, jaką było objawienie się Jezusa przez narodzenie, że oto Bóg stał się z nami, że oto Bóg zamknął się, czy ograniczył się w jakiś sposób do ludzkiego ciała. I nazywamy to wcieleniem. I jest to jedna z najważniejszych doktryn chrześcijańskich, prawd chrześcijańskich. I przy okazji świąt może nie zawsze sobie to do końca uświadamiamy, dlatego warto wykorzystywać święta, aby zgłębiać te prawdy, aby wnikać w to, aby uświadamiać sobie, jak wiele to wniosło w nasze życie. Dlatego, że historia wcielenia, że historia narodzenia Jezusa pokazuje nam, jak bardzo Bóg pragnie bliskości z Tobą i mną. W przypadku wszelkich innych bóstw, które istniały na ziemi, które ludzie sobie wymyślili albo które duchowe istoty jakby poddały ludziom, to jeśli jest jakaś relacja, to jest to relacja często służalcza. Jest bóstwo, któremu ludzie mają służyć, a wara, jak mu podpadną, tak? Natomiast nie ma czegoś takiego, żeby bóstwo jakiekolwiek inne poza Bogiem chrześcijan chciało nawiązać tak bliską relację, jaką jest jedność. Wprowadzić najwyższy wymiar relacji i doświadczenia najwspanialszej relacji, jaką można doświadczyć w jedności. Dlatego też święta Bożego Narodzenia, dlaczego są w naszym kraju tak powszechnie uznane za najważniejsze z wszystkich świąt? Chociaż jakby patrząc podług chrześcijaństwa, to ważniejsze są święta i Wielkiej Nocy, ze względu na przesłanie. Na drugim miejscu byśmy przyjęli Boże Narodzenie. Ale w takiej polskiej tradycji, w polskim narodzie, to święta właśnie Bożego Narodzenia są najważniejsze. Dlaczego? Myślę, że jednym z podstawowych odpowiedzi na to pytanie jest to, że to są święta rodzinne, jak rzadko inne. A dlaczego tak ważne są dla Polaków? I to nieważne, czy wierzą w Boga, czy nie. Przecież Boże Narodzenie będą obchodzić wszyscy, zdecydowana większość przynajmniej w naszym kraju. Nawet jeśli nie wspominają Bożego Narodzenia, nie wspominają Chrystusa, to gdzieś korzystają z tego święta po co? Żeby doświadczyć bliskości. O to chodzi w tych świętach. Dlatego są rodzinne. Dlatego są tak ważne. Bo stwarzają możliwość, taką bardzo świąteczną możliwość doświadczania bliskości. Czasami to jest jedyna możliwość dla rodzin, żeby się spotkać. Tych, które są gdzieś daleko. Ale na święta chociaż się przynajmniej zebrać. I chociaż ludzie sobie nie zawsze zdają z tego sprawę, to myślę, że to jest właśnie to, o co chodzi też Bogu. Kiedy Bóg wcielił się w człowieka, kiedy Jezus stał się człowiekiem, to pokazał, że jest Bogiem z nami. Imię Boże jest Jahwe, to znaczy ja jestem. I to niesie w sobie to przesłanie, którym Bóg mówi, to nie jest tak, że mnie nie ma, że mnie nie widzicie. Ja jestem. Naprawdę jestem. Ale przez Jezusa Bóg dopełnił to objawienie, mówiąc, ja jestem z wami. Nie tylko, że ja jestem, ale ja jestem z wami. Ja jestem z wami. Co to znaczy? Słuchajcie, kiedy w Starym Testamencie mamy zapisane taką historię Mojżesza, czytamy o Mojżeszu w 33 rozdziale Księgi Wyjścia, drugiej Księgi Mojżeszowej, że Mojżesz doświadczał szczególnej bliskiej relacji z Bogiem. Czytamy o tym, że Pan rozmawiał z Mojżeszem twarzą w twarz, jak człowiek ze swoim przyjacielem. Takiej relacji doświadczał Mojżesz. Ale jest ten rozdział napisany po tym, jak ludzie, jak lud Izraela stworzył sobie złotego cielca i Bóg się rozgniewał na nich. I Bóg powiedział wtedy, idź, wyrusz stąd ty i lud, który wywiodłeś z ziemi egipskiej. Idźcie do ziemi, którą przysiągłem dać Abrahamowi, Izakowi, Jakubowi, gdy powiedziałem, że dam ją ich potomstwu. Ja natomiast poślę przed tobą anioła i wypędzę Kananejczyków, Amorytów, Chetytów i tak dalej. Wyrusz do ziemi opływającej w mleko i miód. Ja nie udam się tam razem z wami. Jesteście ludem twardego karku, przez to wygubiłbym was po drodze. Gdy lud usłyszał te przykre słowa, ogarnął go głęboki smutek. Nikt też nie przywdział swoich ozdób, bo Pan powiedział do Mojżesza, przekaż synom Izraela, jesteście ludem twardego karku, gdybym choć chwilę podążał wśród was, to mógłbym was wygubić. Zdejmijcie z siebie swoje ozdoby, aż postanowię, co z wami zrobić. Ludzie twardego karku to ludzie nieposłuszni. To Bóg powiedział i po tych słowach Mojżesz odważył się modlić do Boga. I modlił się w ten sposób. Chciałbym Cię poznać i chciałbym mieć pewność, że znalazłem łaskę w Twoich oczach. To daj mi poznać Twoje drogi. Weź też pod uwagę, że ten naród jest właściwie Twoim ludem. Wówczas Pan zapewnił, możesz być spokojny. Pójdzie z Tobą moje oblicze. Mojżesz na to, jeśli Twoje oblicze nie miałoby iść z nami, to nie każ nam stąd wyruszać. Bo po czym miałbym poznać, że znalazłem łaskę w Twoich oczach, ja i Twój lud, jak nie po tym, że Ty pójdziesz z nami? Tylko to nas może wyróżnić, mnie i Twój lud, spośród wszystkich ludów na ziemi. Pan ponownie zapewnił Mojżesza, stanie się zadość temu, o czym mówisz, dlatego że znalazłeś łaskę w moich oczach i znam Cię po imieniu. Więc pomimo tego, że Bóg zapowiedział, że nie pójdzie z nimi, to i tak Mojżesz prosił, idź z nami. Mojżesz na tyle doświadczał bliskości Boga, tak, rozmawiał z Bogiem jak człowiek ze swoim przyjacielem, że on odkrył w swoim życiu jedną rzecz. On nie wyobraża sobie życia bez Boga. Dzisiaj wielu ludzi sobie wyobraża, bo nie wie, co tracą, bo nie mają pojęcia. Nigdy nie doświadczyli przyjaźni z Bogiem. Ale Mojżesz doświadczył. Dlatego wiedział, że tak naprawdę on nie zakłada żadnej innej opcji. Nie wyobraża sobie, że można żyć inaczej. Jeśli ty nie idziesz z nami, to ja się nigdzie nie ruszam. Ja nigdzie się nie ruszam. Nie wyobrażam sobie bez ciebie iść gdziekolwiek w moim życiu. Jeśli ty nie pójdziesz z nami, jeśli ty nas nie poprowadzisz, jeśli ty nie będziesz z nami. I Mojżesz powiedział coś jeszcze. Poprosił Mojżesz, pokaż mi proszę twoją chwałę. I Pan odpowiedział, ja sprawię, że przejdzie przed tobą cała moja dobroć. Ogłoszę też przed tobą imię Jahwe, bo okazuję łaskę temu, któremu ją okazuję i darzę miłosierdziem tego, którego nim darzę. Następnie powiedział, mojego oblicza zobaczyć nie możesz. Człowiek nie może mnie zobaczyć i pozostać przy życiu. Oto jest miejsce przy mnie, wskazał Pan. Ustaw się na tej skale. Gdy będzie przechodziła moja chwała, umieszczę cię w rozpadlinie skalnej i osłonię cię moją dłonią, aż przejdę. A gdy usunę moją dłoń, zobaczysz mnie z tyłu. Mojego oblicza nie zobaczysz. Więc ten człowiek, który rozmawiał z Bogiem jak przyjaciel, twarzą w twarz. To tam nie jest powiedziane, że on rozmawiał z Bogiem twarzą w twarz, ale jak twarzą w twarz. Bo kiedy przyszło co do czego i on chciał zobaczyć tę twarz, to Bóg mu powiedział, nie możesz zobaczyć mojej twarzy. Dlaczego? Bo byś zginął. Spotkanie ze świętym Bogiem grzesznego człowieka to tak jakby Bóg jest ogniem pochłaniającym. Więc bezpośrednie spotkanie grzesznego człowieka to jest jakby rzucić do pieca ognistego. Człowiek się by spalił. Dlatego Mojżesz mógł sobie pomarzyć. Tylko mógł sobie pomarzyć. Ale Bóg pokazał mu swoją dobroć z tyłu, chroniąc Mojżesza. Bo wiedział dobrze Bóg, mając swój plan, że to nie jest jeszcze ten czas, w którym będzie można zobaczyć Boga twarzą w twarz. Pomimo tego, że Mojżesz doświadczał bliskości Pana, nie mógł go zobaczyć. Dlatego, że po grzechu zaistniała bardzo wyraźna bariera, mur, który oddziela Boga od człowieka i człowieka od Boga. Dlatego Bóg dał nakaz, kiedy lud przystąpił do góry, że żaden z nich nie może przekroczyć progu góry. Bo kto tylko przekroczy, natychmiast zginie, padnie martwy, zostanie uśmiercony przez świętość Boga, przez ten Boży ogień, który by spalił takiego człowieka. Dlatego też, kiedy w Starym Testamencie istniała świątynia, to miejsce najświętsze z świętych było osłonięte zasłoną, do której wstęp do Bożego tronu, do tej Arki Przymierza, która symbolizowała Boży tron, miał tylko raz w roku jeden arcykapłan. Jedną, jedyną okazję w przypadku takiego arcykapłana w życiu. Wszyscy inni ludzie nie mieli przystępu bezpośrednio do Boga z powodu grzechu. Więc Bóg w ten sposób chronił też ludzi, żeby ludzie nie zginęli. Ale Bóg miał też rozwiązanie, żeby człowiek mógł przybliżyć się do Boga i nie zginąć. Tym rozwiązaniem jest Jezus Chrystus. Tym rozwiązaniem jest Jezus Chrystus. Ten, który stał się człowiekiem. Posłuchajcie, kiedy wspominałem o tym, że Adam pomimo tego, że doświadczał przed grzechem doskonałej relacji z Bogiem, to jednak czegoś mu brakowało. Jednak ta relacja z Bogiem nie zaspokajała go w pełni. I myślę, że wcale nie chodziło tylko o to, że brakowało mu kobiety. Na pewno też. Ale że za tą tęsknotą kryła się głębiej jeszcze inna tęsknota. Tęsknota, która odpowiedzią jest tylko w Jezusie Chrystusie. Tego brakowało też Adamowi, że nie mógł doświadczyć z Bogiem takiej relacji, jakiej by chciał. Bo jednak Bóg jest niepojęty. Bo Bóg jest innym bytem niż stworzony człowiek. Dlatego Bóg, ten niepojęty Bóg, nie był w stanie jakby odpowiedzieć w pełni na tęsknotę serca Adama, ponieważ zaspokojenie tej tęsknoty jest tylko w Jezusie Chrystusie, Bogu, który stał się człowiekiem. Który stał się człowiekiem. Przez wcielenie Chrystus stał się pomostem. Przez wcielenie Chrystus stał się pomostem, który połączył naturę ludzką z naturą Bożą. List do Hebrajczyków mówi o tym, że nie takiego mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć z nami. Nie. Mamy takiego arcykapłana Jezusa Chrystusa, bo On jest tym arcykapłanem, który może w pełni współodczuwać z nami. Dlaczego? Bo przeszedł wszystko tak jak my, bo stał się człowiekiem. Nie jest tylko Bogiem. Boże, Ty nie wiesz, co ja przychodzę, bo Ty jesteś inny. Nie, już tak nie możemy powiedzieć. Przez Jezusa Bóg, który się uniżył do nas, by stać się jednym z nas, doskonale nas rozumie. Doskonale rozumie, co to znaczy być człowiekiem, bo sam jest człowiekiem. I w Chrystusie w pełni doskonale się połączyły te dwie natury, stając się pomostem, przez który Jezus może nas przeprowadzić do relacji, do oblicza Ojca, do relacji z Bogiem, do jedności, o której mówił, do jedności takiej samej, jaką doświadcza Syn, Ojciec i Duch Święty. To stało się możliwe dzięki temu, że Jezus wcielił się. I to marzenie Mojżesza w Jezusie się spełniło. Mojżesz nie mógł zobaczyć twarzy Boga. Mógł zobaczyć z tyłu. A nas spotkał ten przywilej, że żyjemy w erze Chrystusa, w której Jezus na ludzki sposób pokazał oblicze Boga nam. Pokazał oblicze Ojca. Jaki dobry jest Bóg tak naprawdę. W zrozumiały dla nas sposób. Dlatego, że sam stał się człowiekiem. Więc przemówił do nas w sposób najbardziej dla nas dostępny, najbardziej dla nas zrozumiały. Bo to już nie jest tylko Bóg, ale człowiek i Bóg. I gdyby Jezus nie był Bogiem, to nie mógłby nas wprowadzić do uczestnictwa w Bożej naturze. Ale przez to, że stał się człowiekiem, to wie, jak nas przyprowadzić do tego, żebyśmy przeszli nie tylko do doświadczenia relacji na poziomie ludzkim, ale do doświadczenia i uczestniczenia w Bożej naturze. W tej wspaniałości, jaka jest w Bogu. Do jedności, która jest w Bogu, tak? Do doskonałości w jedności, jaka jest pomiędzy Synem a Ojcem i Duchem Świętym. To jest coś absolutnie niesamowitego, dla nas w pewien sposób niepojętego, jak bliskiej relacji Bóg chce, żebyśmy doświadczyli. Ale nie tylko to. Bo apostołowie mieli możliwość oglądać Jezusa i zobaczyć Ojca w Nim i przez Niego. Ale my dzisiaj już takiej możliwości nie mamy. Pewnie fajnie by było pogadać z Jezusem, tak? Tak po prostu twarzą w twarz. Ale Jezus uczynił coś więcej, bo On powiedział, że moje odejście z tej ziemi jest lepsze dla was. Dlaczego? Dlatego, że Jezus odchodząc z tej ziemi wprowadził doświadczenie relacji jeszcze jeden w nowy wymiar, wymiar Ducha. Posyłając Ducha Świętego, my dzisiaj z Jezusem fizycznie nie, ciężko byłoby się spotkać, ale przez Ducha, jak Jezus powiedział, że świat mnie już więcej nie ujrzy, ludzie na tym świecie już mnie więcej nie zobaczą, ale ci, którzy wierzą we mnie, ci, którzy uwierzyli we mnie, będą mnie widzieć, bo ja jestem w was, a wy we mnie. ja jestem w was, a wy we mnie. I że kto przestrzega moich przykazań, ten naprawdę mnie miłuje i objawię mu siebie, Jezus powiedział, tak? Objawię mu siebie. I co więcej, Jezus mówi, przyjdę z Ojcem i zamieszkamy u Niego w Jego wnętrzu. Oto okazuje się, że świątynią Ducha Świętego my staliśmy się. To już nie jest budynek gdzieś tam w Jerozolimie, ale świątynią Ducha Świętego jest nasz Duch. Zobaczcie, do jakiego to poziomu wprowadziło relację z Bogiem, naszą relację z Bogiem. To Bóg z nami stało się, przyniosło się w nowy wymiar. Bo oto teraz, czy siedzisz, czy stoisz, czy jesteś w drodze, Bóg jest z tobą i ze mną, bo jest w naszym duchu, tak? Tych, którzy uwierzyli w Jezusa. Czy cokolwiek robimy, czy jesteśmy na nabożeństwie, czy jesteśmy w kibelku, w łazience, Bóg jest z nami, bo jest w naszym duchu, jest wszędzie, tak? Czy kiedy doświadczamy sukcesów i wtedy, kiedy chce nam się płakać, bo doświadczamy porażki w naszym życiu. On jest z nami, cały czas w naszym duchu. Nie można być już bliżej. Nie można być bliżej. Nie da się już być bliżej. Przez to, co Jezus zrobił, Jezus otworzył drogę do tego, żebyśmy doświadczali najgłębszej z możliwych, najskuteczniejszej, najbliższej, najbardziej intymnej relacji, jaka w ogóle może zaistnieć. W duchu. Przez Ducha Bożego. Ale Jezus otworzył drogę ku temu, żeby to stało się możliwe właśnie w ten sposób. I to jest absolutnie niesamowite. To jest to, co czytałem na początku w Ewangelii Mateusza. Tak się wypełniło, że Bóg jest z nami. I to jest istotą chrześcijaństwa. Dlatego warto sobie o tym przypominać, bo myślę, że w naszym kraju często jest tak, że ta cała otoczka świąteczna potrafi dobrze przysłonić istotę tych świąt. Ludzie kupują prezenty, cieszą się choinką, cieszą się świętami, cieszą się tą świąteczną, bajkową atmosferą, a zapominają o tym przesłaniu, które niesie fakt Bożego Narodzenia, bo to jest największa nadzieja, jaką daje Bóg temu światu. I którą Jezus zawarł na koniec w swoich słowach, ostatnich swoich słowach na ziemi. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Tu wypełniła się w pełni ta obietnica. Tu. Mojżesz mógł o tym pomarzyć. A my żyjemy w erze, w której to stało się dla nas osiągalne, dostępne. Przez narodzenie Jezusa nastąpił przełom w historii ludzkości, ale też przełom w twoim i moim życiu. Bo jeśli doświadczasz relacji z Bogiem dzisiaj, to wszystko dzięki temu, co stało się wtedy. Gdyby to się nie wydarzyło, nas by tu po prostu nie było, tak? Dzisiaj. Ale przez to, że Jezus zrobił to, co zrobił, stał się człowiekiem, my dzisiaj doświadczamy błogosławieństwa, które cały czas płynie z tamtego momentu. Że my dzisiaj możemy doświadczyć Boga blisko, to tylko dzięki temu. Tylko dzięki temu. I to niesie w sobie ogromny potencjał. Czasami ta cała otoczka zasłania nam to, co jest istotą tych świąt, i ludzie nie doświadczają tego poziomu bliskości, bo nawet święta potrafią sprawić ból ludziom. Szczególnie samotnym, tak? Dlatego w te dni organizuje się różnego rodzaju wigilie dla bezdomnych. Dlaczego? Bo samotność w te dni najbardziej boli. Ludzie doświadczają największego bólu, tak? Ale nawet w rodzinach czasami. Ja sam pamiętam, jak byłem dzieckiem, a często ten opłatek, który był i ta cała atmosfera świąteczna, to było płytkie, powierzchowne. Rodzice się potrafili pokłócić, pożreć, święta. Potem ja gdzieś uciekałem do swojego pokoju, bo nie chciałem na to patrzeć. Więc to sprawiało mi jako dziecku ból. To doświadczenie tego relacji, że miało być tak pięknie i te święta chociaż miały na przez chwilę jakby stworzyć taką poczucie zgody, a nie potrafiły nawet tego. Dlaczego? Z powodu grzechu. Bo prawdą jest to, że doświadczenie jedności nie jest możliwe bez Jezusa. Jest to prawdą, która odnosi się do relacji międzyludzkich, bo nawet jeśli ludzie są ze sobą przyjaciółmi, są małżonkami, to jednak jest jakaś skaza, jest jakaś niedoskonałość, która psuje i nie dopuszcza do tego, żebyśmy doświadczyli pełni możliwości, jaką niesie pełnia relacji, jedności. Ani też relacji z Bogiem nie można doświadczyć w pełni. Dlatego, kiedy Jezus przyszedł na ten świat, to co zaoferował? Po pierwsze, pojednanie. Pojednanie z Bogiem i z ludźmi. Wykupił nas tak, że moc grzechu nie musi mieć więcej wpływu na nasze życie. Nie wszyscy doświadczają bliskości Boga, bo nie wszyscy przyjęli Jezusa. Ale jeśli przyjmiemy Jezusa, co mówi nam ewangelista Jan, gdy przyjmujemy Jezusa do naszego życia, wierzymy w to, co On zrobił w naszym życiu, to co się dzieje? On daje nam prawo, daje nam przywilej, mówi Ewangelia na 1 rozdział 14 werset, abyśmy stali się dziećmi Bożymi. Nie sługusami jakiegoś bóstwa, dziećmi Bożymi. Że Bóg usynawia, Bóg z kobiet córki swoje robi. Córki i synów. I wprowadza do doświadczenia poziomu relacji, która jest w stanie zmienić wszystko. I przynajmniej większość z nas doświadczyła tej cudownej prawdy. Jak to dobrze, że Bóg nie jest dla nas jakąś tam nauką, doktryną, tradycją, jakimś religijnym kultem tylko, ale jest kimś, kogo doświadczamy w naszym życiu. I ja dzisiaj również sobie nie wyobrażam mojego życia bez Boga. Jak żyć? Bo ja już nie wiem, jak bez Boga żyć. I pewnie wielu z was, przynajmniej wielu z was, mogłoby powiedzieć podobnie. Bez Boga życie jest do kitu. Żeby nie powiedzieć bardziej dosadnie. Ale z Bogiem to jest dopiero życie, tak? Jezus powiedział, ja przyszedłem przynieść życie i to w obfitości. W doświadczeniu miłości, pokoju, radości, wiary, uprzejmości, dobroci i tak dalej, w owocu ducha. To jest piękne. Dlatego dzisiaj, kiedy kończąc już, będziemy się cieszyć. Słuchajcie, to, że są święta i możemy doświadczać bliskości trochę na głębszym poziomie, to wszystko dzięki temu, co Jezus zrobił. Stał się człowiekiem, jest Bogiem z nami. I złożył nam jedną z najbardziej niezwykłych obietnic. Nie tylko tą, że Bóg jest z nami, ale powiedział też, gdzie dwaj lub trzej w moim imieniu się zbiorą, tam ja jestem pośród nich. W duchowy sposób. Ale bardzo realny. Bardzo realny. Dlatego dzisiaj będziemy doświadczać tego, ciesząc się tym jedzonkiem, rozmowami, ale też i w domu, kiedy zaczniemy świętować. Tego wam najbardziej życzę. Żeby Jezus był pośród nas. Bo bez Niego też pewnie było fajnie. Jest fajnie w wielu domach, są prezenty, jest radość z prezentów, szczególnie jak widzimy u dzieci tę radość i tak dalej. Ale tak naprawdę dopiero w Nim to wszystko odnajduje sens. Tego najbardziej nam możemy sobie nawzajem życzyć, żebyśmy doświadczali coraz więcej jedności z Nim, coraz głębszej społeczności z Nim, dlatego że możemy oglądać i być blisko Niego i możemy Go szukać w naszym wnętrzu. Może nie zawsze Go czujemy, może nie zawsze Go widzimy, ale mamy Jego Słowo, Jego obietnicę, która nie zależy od tego, jak się czujemy. Jest niezmienna. Ja jestem z wami. Was, pośród was, wy we mnie, a ja w was. Bliżej się nie da. Cudowna prawda. Więc rozkoszujmy się nią. Pomódlmy się chwilę, zanim przystąpimy do stołu. Panie, dziękujemy Ci. za tę radość, której możemy doświadczyć w Tobie, że jesteś dobrym Bogiem, cudownym, wspaniałym. Dlatego Ty bądź wywyższony dzisiaj tutaj pośród nas. I cieszymy się, że możemy świętować, możemy wspominać ten przełomowy fakt dla całej historii ludzkości, ale też i dla nas. I dziękuję Ci, że tak to postanowiłeś, że powołałeś nas do życia w tym momencie historii, w której stało się to dla nas dostępne. Wielu ludzi, którzy żyło przed narodzeniem Jezusa, chociaż tęskniło za tym, oczekiwało tego i marzyło o tym, nie doświadczyli tego, bo żyli w innym czasie. A nas powołałeś do istnienia w tym czasie, w którym możemy już żyć w erze Chrystusa. I dziękuję Ci za to, że tak wspaniałe myśli masz o nas. Błogosław ten czas, który jest teraz przed nami, czas świąt, aby to był czas radości i czas, w którym Ty będziesz najważniejszy pośród nas. Amen.